Ja chciałbym zacząć od takiego aksjomatu, takiej prostej rzeczy, oczywistej właściwie, że kiedy decydujemy się iść za kimś lub za czymś, zobaczcie, no może tak zacznę, kiedy widzimy wiadomości, nawet w wiadomościach bardzo często robi się wywiady z ludźmi, co pan sobie postanawia, pani postanawia w nowym roku. Więc mają różnego rodzaju ludzie postanowienia. To są czasami idee, a czasami osoby, za którymi gonimy. Idee albo osoby. My zawsze za czymś chcemy iść. Mało tego, my zawsze musimy iść za czymś. Jest zawsze jakaś myśl, jakaś idea, za którą my idziemy. Jakiś człowiek, za którym idziemy. Więc jeżeli za kimś idziemy, mamy trzy takie rzeczy, które są może niewypowiedziane, niezwerbalizowane, ale tak, czegoś takiego oczekujemy. Że ta osoba, jeżeli to jest osoba albo idea, ta osoba uczyni moje życie lepszym, ta osoba będzie przy mnie w trudnych momentach, ta osoba zaprowadzi mnie do takich miejsc, do takich rzeczy, do których sam nie mógłbym dojść. Mamy zawsze takie oczekiwania. Czy to jest, jeszcze raz, że ta osoba uczyni moje życie lepszym, że będzie przy mnie w momentach trudnych, że poprowadzi mnie do rzeczy, do miejsc, do których sam nie mógłbym dojść. Kiedy wchodzimy na przykład w relacje, w związki małżeńskie, takich rzeczy oczekujemy. Kiedy ktoś wchodzi do grupy jakiejś, takich rzeczy oczekuje. Takich rzeczy oczekuje się często od tych, którzy prowadzą jakaś partia polityczna. To może być zbór, to może być pastor. Takich rzeczy oczekujemy od siebie nawzajem, od innej osoby. To jest oczywiste. Ale zastanawiam się, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Bo to jest ważne, żeby umieć to sobie powiedzieć, wypowiedzieć. To ja oczekuję takich rzeczy. Oczekuję, że jeżeli pójdę za tą osobą, jeżeli wejdę na przykład w związek małżeński, pójdę z tą kobietą, czy pójdę z tą mężczyzną, będziemy mężem, będziemy żoną, to on uczyni moje życie lepszym, on będzie przy mnie w trudnych momentach, on poprowadzi mnie do rzeczy, do których sam nigdy bym nie doszedł. I to jest oczywiste. I to jest oczywiste. No jeżeli chcemy, żeby ta osoba była w moim życiu, była kimś ważnym, była realnym, oczywiście mamy nadzieję, że będzie moje życie lepsze, że będzie teraz już szczęśliwszy przez to, że kiedy będę miał problemy, mogę liczyć na tą osobę, że przyjdzie, pomoże, wesprze mnie słowem, zachęci, podniesie i tak dalej, że poprowadzi mnie do miejsc, do których sam bym nie doszedł, choćby w kwestii dzieci. No sam za sobą nie mogę mieć dzieci, prawda? Będziemy mieli potomstwo, będziemy mieli jakiś dom, jakieś życie wspólne i tak dalej. Poprowadzi mnie do rzeczy lepszych. Czy mamy tego świadomość? Mówię, to są osoby, to są idee, to są profesorowie, to czasami myślimy, o ten lekarz, on to dla mnie zrobi. Ten profesor, ta idea, ona poprowadzi mnie do rzeczy lepszych, ona będzie towarzyszyła mi, kiedy będę miał problemy. Ta idea będzie towarzyszyła mi, ta idea poprowadzi mnie w takie miejsca, w których jeszcze nigdy nie byłem, do których chciałbym dojść. Mamy oczekiwania. Mamy oczekiwania i lepiej, żebyśmy wiedzieli, czego my w życiu oczekujemy. Jeszcze zanim otworzymy Słowo Boże, przykład z rowerem. Rower to bardzo ciekawe urządzenie. Wiele rzeczy się zestarzało, prawda? Były kiedyś jakieś walkmeny, na przykład nikt już nie używa walkmenów, discmenów. Wiele rzeczy się przeżyło, ale rower, to urządzenie przez cały czas funkcjonuje od wielu, wielu setek lat. I bardzo, bardzo fajne urządzenie, trzeba powiedzieć. Jedne z genialniejszych. Samochody się zmieniają, może kiedyś w ogóle nie będzie samochodów, nie wiem, może będą zupełnie inne. A rower jest. Fajny rower, nie? Mam nadzieję, że wielu się z tym zgodzi. Ale wyobraźcie sobie, że macie rower bez łańcucha i bez hamulców. I Einstein powiedział do swojego syna, mówi, wiesz co, synu, żeby zachować równowagę w swoim życiu, to tak jak z rowerem, musisz po prostu jechać. Żeby zachować równowagę w swoim życiu, musisz po prostu poruszać się do przodu, musisz jechać. No, ogólnie oczywiście trzeba się z tym zgodzić, to jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli ktoś zawiódł się czymś w życiu, właśnie kimś, czymś, on bardzo często gdzieś tam rozkłada się, tak? Wywrócił się i ojej, ojej, niech mi ktoś pomoże. No ale jedyna pomoc jest taka, że ktoś znowu wsadza cię na ten rower i żeby trzymać równowagę w swoim życiu, musisz jechać. Ale jeżeli nie masz pedałów, znaczy nie masz w ogóle na przykład łańcucha, nie masz napędu, nie masz hamulców, to jaka opcja ci zostaje? Jedziesz po prostu w dół. No tylko to ci zostaje, w dół. No chyba, że ktoś cię będzie pchał albo ciągnął, ale to mało prawdopodobne. Więc bardzo często wielu ludzi mówi, no teraz mam równowagę w życiu i jadę, ale fajnie, jest super. Dopóki górka jest w miarę łagodna. Jest dobrze, niczego mi w tym życiu nie potrzeba. I jadą z tej górki. Ale nagle zaczyna się coś kiepścić, bo robi się coraz bardziej stromo. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie. A hamulców nie ma. A hamulców nie ma. I tak jedzie wielu ludzi, mówi sobie, najpierw jest frajda. Przez długi, dłuższy moment jest, ale jest super. Nikogo, niczego nie potrzebuję. Proszę bardzo, nie kręcę pedałami, a jadę. Ale taka jazda jest karkołomna. Karkołomna. Iść przed siebie byle gdzie, to wiadomo, że zajdzie się za daleko. Wiadomo, że można się roztrzaskać wtedy. I dojdzie się gdziekolwiek, ale to gdziekolwiek wcale nie znaczy, że to będzie to właściwe, co jest dane nam od Boga. I tu chciałbym zacząć od wersetu, od fragmentu z listu z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 11 i 12 werset. I napisałem sobie taką parafrazę tego fragmentu, który dobrze znamy. Ona brzmi w taki sposób. Ewangelia Jana 1, 11 i 12. Przeczytam najpierw, jak to normalnie brzmi. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. On przyszedł do siebie, do swojej własności, do tych, którzy należeli do Niego, którzy byli przez Niego stworzeni i dla Niego stworzeni. Ale świat, to znaczy ludzie, to my właśnie, nie przyjęliśmy Go. Nie zaakceptowaliśmy Go, nie zgodziliśmy się na Jego prawo własności do nas. Ale On wszystkich, którzy Go przyjęli, czyli którzy Go uznali, którzy Go zaakceptowali, On dał im prawo, dał im przywilej, dał im moc do tego, żeby stali się dziećmi Boga. Zobaczcie, to tak jakby ktoś mówi, ktoś bardzo bogaty nagle, wyobraź sobie, że nagle ktoś bardzo bogaty decyduje się, mówi, no chciałbym, żeby ten chłopak, ta dziewczyna, ty, ja, no, żebyś się stał moim adoptowanym synem. Masz pełne prawa, masz moje nazwisko, masz moje bogactwo, daję ci prawo, daję ci moc mojego syna, masz pierścień na ręku, który mówi, do kogo należysz, ubieram cię, te wszystkie szaty mówią o tym, do kogo należysz i czyj jesteś. Jezus przychodzi do swojej własności, przychodzi do tych, których stworzył dla siebie, ich stworzył. Dla siebie nas stworzył. Ale w czym jest problem? Problem jest w tym, że my nie zwracamy uwagi na Boga. Nie zwracamy uwagi na Jego Słowo. Nie zwracamy uwagi na Jego instrukcje, tak jakbyśmy dostali taki rower, który jest pełny tylko wtedy, kiedy Bóg ma go w swoim ręku. On jest naszym napędem, On jest naszym hamulcem. To daje nam Jego Słowo. W Jego Słowie jest napęd, jest hamulec, ponieważ Jego Słowo to jest On sam. Mówi, ja jestem Słowem. Ja stworzyłem ten cały wszechświat. Ja stworzyłem prawa fizyki. To jest jedno z najciekawszych stwierdzeń wybitnego ateisty pana Dawkinsa. Mówi, nie wiemy skąd wzięły się prawa fizyki. Nie wiemy skąd wzięły się prawa fizyki. Bardzo ciekawe, prawda? Mówi, nie wiemy. Bóg, Jezus mówi, ja stworzyłem prawa fizyki. Ja stworzyłem te wszystkie prawa, które dotyczą również twojego życia. Ja podtrzymuję całe twoje życie. Ale my właśnie mamy ten problem, że nie uznajemy Jego Słowa. Nie chcemy Go w naszym życiu. Boże, bądź ze mną, tak? błogosław mi, ale ty idź po swojej stronie płotu, ja będę szedł po swojej stronie płotu. Albo ewentualnie jak z tym przykładem z samochodem, mówimy, dobrze, bardzo chętnie zapraszam cię, wejdź do mojego samochodu, bardzo fajnie, że tutaj jesteś, ale ja kieruję. Ja kieruję. Bo ja wiem, gdzie najlepiej dojechać. Nie potrzebuję hamulców, nie potrzebuję napędu, mi się świetnie jedzie. Mam świetną rozrywkę. Panie Boże, ty mi tego po prostu nie psuj, a wszystko będzie dobrze. Jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy stworzeni przez Niego w bardzo szczególny sposób. Tak jak silnik nie może, normalny silnik, mówię o takim silniku spalinowym, nie może pracować na wodę. Nie może pracować na wodę. Tak samo nasze życie to jest taki silnik, który nie może pracować na nic innego, nie może w inny sposób funkcjonować niż wtedy, kiedy Jezus jest w pełni w tym naszym życiu. Jezus musi być w pełni w moim życiu. Tylko On daje mi ten napęd, tylko On daje mi tą siłę. My zostaliśmy zaprogramowani na Boga, na poznanie Go, na uczenie się. Mówi, poznanie Ciebie, Ojcze, to jest życie wieczne. Poznanie Boga to jest życie wieczne. My zostaliśmy na Niego zaprogramowani. Zostaliśmy zaprogramowani na uczenie się Jego miłości. Jego miłości, tego tak bardzo poszukujemy. Tego tak bardzo pragniemy w swoim życiu. On tylko jest spełnieniem również w tej kwestii. Niestety to, że jesteśmy zaprogramowani, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony też jest to, że odziedziczyliśmy coś po naszych ojcach. Jakby wszczepiony został nam wirus. Wszczepiony nam został jakiś koń trojański, Trojan, mówią, który po prostu zdradza nas, który nas ciągle gdzieś tam demaskuje. I to jest od naszych ojców, którzy wzięli to od szatana diabła. I wprost Pan Jezus to mówi, waszym ojcem jest diabeł. Nawet jeżeli pięknie wyglądacie i jesteście bardzo religijni, mówi, ojcem waszym jest diabeł. I on wmawia nam, że da się bez Boga. Że Pan Bóg to tylko przeszkadza. Że ja sam, ty sam wystarczysz. Ty sam możesz się zmienić. Ty sam potrafisz się zmienić. To diabeł nam wmawia. I my próbujemy tak, próbujemy. Z roku na rok postanawiamy sobie. To się nie da. Po czesku to se ne da. Po czesku lepiej brzmi? Bo czasami trzeba powiedzieć w innym języku. To się nie da. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie zmienić siebie. Oczywiście potrafimy zmienić pewne zwyczaje. Pewne zwyczaje potrafimy zmienić. Możemy się poczuć lepiej, bo rzuciliśmy nauk, zaczęliśmy jakiś uprawiać sport, lepiej się odżywiać. Ale to nie jest ta zmiana jeszcze. To jeszcze nie o to chodzi. To chodzi o całkowitą przemianę serca. I to jest w stanie tylko Bóg uczynić w naszym życiu. I tak jak powiedziałem z tym rowerem, ktoś powiedział taką definicję niepowodzenia. Mówi, niepowodzenie jest wtedy, kiedy przestajesz próbować. Niepowodzenie to nie tylko wtedy, kiedy ci się coś nie udało. Niepowodzenie to wtedy, kiedy przestajesz próbować. Ale mam tu pewne zastrzeżenie. Ponieważ, tak jak z tym rowerem, wejdźmy znowu na ten rower, jeżeli ktoś próbuje i próbuje jechać bez tych hamulców, jechać bez tego napędu, próbuje i próbuje, to taka próba i tak jest skazana na rozbicie. Taka próba i tak jest skazana na niepowodzenie. Więc czemu nie spróbować z Bogiem? Czemu nie spróbować wziąć Jego Słowo i potraktować je poważnie? Tak mówiliśmy to w czasie chrztu. Bóg, jeżeli coś powiedział, to ma na myśli. A nie, my mówimy, nie, on myślę, że on coś innego tam jednak miał na myśli i to nie dotyczy mnie, to dotyczy innych, to można inaczej rozumieć, jakoś to będzie i my mamy, tak potrafimy sobie wszystko wytłumaczyć, żeby tylko obejść to, co rzeczywiście Bóg powiedział w swoim Słowie. Bóg nas stworzył, jesteśmy stworzeni przez Niego i dla Niego. Dlaczego nie mielibyśmy żyć według zasad tego konstruktora? Nie tylko według zasad, ale z samym konstruktorem. Bo znowu wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś nas sadza przed sterami samolotu. Chciałeś latać? Świetnie, bardzo mi się podoba Twoja ambicja. I zaraz daje nam podręcznik mu i ewentualnie przekręca kluczyki, jedziesz. A Ty masz tutaj podręcznik i szybko musisz jechać, tak? Albo jedziesz chociażby, jeżeli nie samolot, to ten rower, masz mieć szybko podręcznik i jechać. To się nie da. Tak to nie działa. Dlatego potrzebny nam jest, oczywiście, że mamy ten podręcznik i nawet piloci, słyszeliśmy o tej niedawnej sytuacji, kiedy piloci tak lecieli, już mieli swoje godziny, ale tak byli zaczytani w instrukcję, że minęli się z lotniskiem. Potrzebujemy kogoś, kto by był z nami. Pan Jezus mówi nie tylko, że daje Ci swoje wskazówki, mówi, ja chcę być z Tobą. Ja chcę być z Tobą i chcę Ciebie fizycznie prowadzić. Chcę być przy Tobie. Zobaczcie, nieustannie to obiecuję. Rozmawialiśmy niedawno i ktoś zastanawiał się w taki sposób, dlaczego Pan Bóg wybrał mnie do takiej służby. Ja jestem przecież taki słaby, ja nie daję rady w tym. Ale moment, zastanów się nad tymi ludźmi, których Pan Bóg wybierał. Czy oni byli jakimiś herosami? Jakimiś dla ich zasług Pan Bóg ich wybrał? Tak mówiliśmy na Amanie, czy co? On był tak dobry, że Pan Bóg go wybrał? Nie, po prostu się nad nim zlitował. Po prostu jemu okazał łaskę. I nad nim zaczął pracować. I jego zaczął używać. I tak samo jest z życiem moim i Twoim, naszym życiem. To nie dlatego jesteśmy z Bogiem, że jesteśmy tacy doskonali, że jesteśmy lepsi od innych. Po prostu okazał nam łaskę. I teraz tak, jeżeli popatrzymy na tych różnych ludzi, różnych przywódców. Mojżesz. Bóg powołuje go do tego, żeby szedł z nim. Ale Mojżesz mówi, nie, kim ja jestem? Ja nie chcę w ogóle. Ja nie chcę, ja już próbowałem. Mojżesz chciał być przywódcą według własnego pomysłu. Prawda? Wtedy chciał ocalić Izraela, kiedy pierwszy raz zabił tego Egipcjanina. Chciał sam tego dokonać. Bóg posyła go na 40 lat na pustynię. Na 40 lat. I mówi, po czym poznam, wtedy modli się i mówi, po czym poznam, że jesteś ze mną? Bo będziesz tu w tym miejscu razem ze swoim ludem, że tu oddasz mi cześć, będziesz mnie wielbił. Bo ja Ciebie przeprowadzę. Bo ja jestem Twoim Bogiem. Ja Ciebie przeprowadzę. Więc poprowadził Mojżesza. Poprowadził Jozuego, poprowadził Abrahama, poprowadził Izaaka, Jakuba i wszystkich po kolei. Czy oni byli doskonali? Wiemy, że Jakub to oszust był. Ale Bóg związał się z nimi swoim przymierzem. Bóg związał się z nimi swoją obietnicą. Moim jesteś, nazwałem Cię swoim imieniem. I tak byśmy mogli wymieniać mnóstwo ludzi, którzy, czy są wielcy, których znamy, czy są mali gdzieś tam, którzy przechodzą prawie niezauważeni, bez imienia w Biblii. Ale oni byli wierni Bogu i Bóg był wierny im. Bóg dotrzymał swojego słowa, poprowadził ich tam, dokąd sami nie mogli dojść. I zobaczcie, oczywiście Biblia bardzo wyraźnie to stwierdza, na przykład Jeremiasza, 17 rozdział, 5 werset, bardzo mocno podkreśla, mówi tak, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Jeremiasza 17:5. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca swoje serce. Od Pana odwraca swoje serce. Mówi, przeklęty jest taki człowiek. Wiele psalmów mówi, że nie będę zazdrościł książętom tego świata, nie będę polegał na wielkich tego świata. Psalm 45 werset mówi, błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję. Psalm 40, werset 5. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. To jest nieustanny problem ludzi, ludzkości. Nie tylko wybranych czy niewybranych. Ludzi, wszystkich. Szukamy silnych, szukamy mocnych. Szukamy tych przewodników. On uczyni moje życie lepszym. On uczyni moje życie bezpieczniejszym, będzie przy mnie w trudnych momentach. On poprowadzi mnie w takie miejsca, do których sam nie mógłbym dojść. I bardzo często szukamy człowieka. I owszem, jest tu takie zastrzeżenie, że Pan Bóg daje nam, tak jak Adamowi dał Ewę. Dał wtedy, kiedy byli doskonali, nie zgrzeszyli. Adam musiał to doznać, źle jest mi samemu. Bóg daje nam naszych bliskich, Bóg daje nam swój Kościół, to Jego ciało. To jest ta rodzina, którą mówi, my zostawiliśmy, Piotr mówi, my zostawiliśmy nasze rodziny, zostawiliśmy łodzie, naszą pracę. A Jezus mówi, otrzymacie w tym życiu już rodziny i jeszcze więcej później. I jeszcze więcej potem otrzymacie. Ale, jest to ciągłe zastrzeżenie, nie możemy polegać na człowieku. Bóg daje nam siebie nawzajem, ale nie druga osoba jest spełnieniem mojego życia. Nie druga osoba, sam Bóg. Jeżeli myślę o jednym zdaniu, które byłoby dla mnie najważniejsze w dniu dzisiejszym i oby było na następne dni, to jest Psalm 63. Lidia mi czytała ten psalm i czytała całość. Wiecie, czasami człowiek ma takie, mózg się gdzieś wyłącza. Są takie momenty, nad czymś się zastanowi, gdzieś ucieknie mu myśl. Ale jedno zdanie przykuło moją uwagę. I było takie, było i jest ważne dla mnie. Psalm 63, werset 9. Psalm 63, werset 9. Mówi, oby, znaczy ja sobie dodałem oby, ale mówi, dusza moja przylgnęła do Ciebie. Dusza moja przylgnęła do Pana. Te słowa są, dlaczego te słowa są ważne dla mnie? Dlatego, że nie wystarczy, no ciągle powtarzam, wracam do tego, bo boję się, po prostu się boję o wielu. Boję się o wielu. Ponieważ mamy przekonania religijne. Mamy jakieś, wierzymy w pewne rzeczy na temat Boga, Jezusa, życia wiecznego i tak dalej. Możemy nawet być bardzo gorliwi i ciało swoje wydać na spalenie i swoją majętność całą, jak mówi list do Koryntian. Ale jeżeli nie ma miłości, to to jest nic. Jeżeli nie ma miłości w tym, to jest nic. Więc skąd ta miłość? Ano to jest właśnie to, co mówi tutaj Dawid. Dusza moja przylgnęła do Ciebie. Dusza moja przylgnęła do Ciebie. Skąd są nasze problemy rodzinne? Rodzinne nie dlatego, że ktoś ma problemy rodzinne. Problemy są dlatego, że mam problemy z Bogiem. Z tym właśnie przylgnięciem do Pana. Bo jeżeli ktoś chodzi z Bogiem, to zupełnie inaczej widzi swojego bliźniego. Zupełnie inaczej widzi swoją pracę. Zupełnie inaczej widzi swoje życie i swoje zdrowie. Zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś przylgnął do Pana, to raczej modli się, jak mówi słowo, przyjdź Panie Jezu. Modli się jak Paweł, kiedy mówi, śmierć jest moim zyskiem. Chciałbym być już u Pana. To jest jego pragnieniem. Ja nie mówię, że musi wtedy wszystko i wszystkich zaniedbywać zdrowie i życie i tak dalej. Nie, nie, nie. Ale jest jego pragnienie. Takie głębokie pragnienie. Moja dusza przylgnęła do Pana. Problem jest taki, że porzucamy Jego Słowo, lekceważymy Go. Ty, Panie Boże, bądź tu nawet blisko. Bądź blisko, błogosław mi. Ale nie za blisko. Nie za blisko, bo mi to za bardzo komplikuje. Widzę to również w swoim życiu. Widzę to również w swoim życiu. Więc jest to coś, czego pragnę dla siebie i dzielę się tym z wami i tego również pragnę dla was. Tylko Bóg, tylko Jezus Chrystus, żywy, prawdziwy w twoim życiu, będzie rzeczywiście tym napędem, który nie tylko sprawi, że będziesz jakoś trzymał balans i jechał, ale pojedziesz pod górę. Pojedziesz pod górę, a kiedy będzie trzeba, zahamujesz. Bez Niego, bez Jezusa Chrystusa, możesz nawet mieć balans, ale będziesz jechał jak z tym rowerem, który nie ma hamulców, nie ma napędu, będziesz po prostu pędził na rozbicie, na łeb, na szyję, aż się rozbijesz. Dzieliłem się też takim fragmentem z Samarytanką. Jej problem polegał na tym, popatrzcie, jakby to było spotkać się z Twórcą życia, z tym, który może dać wszelki ratunek dla twojego życia. Jeżeli myślisz o czymś, czegoś potrzebujesz, cokolwiek by to było, potrzebuję tego. Spotykasz się z kimś, stoi obok ciebie i on jest w stanie dać ci wszystko. Takie było spotkanie Samarytanki przy studni z Jezusem. Kiedy Jezus mówi do niej, prowokuje, mówi, daj mi pić. Ona jest zdziwiona tą całą sytuacją. Jak to on ją prosi? I ten moment w czwarty rozdział, to jest i 10 werset, kiedy mówi, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy byś zrozumiała. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie. Innymi słowy, nie rozpoznała, że to Jezus stoi przy niej. Że to dawca życia stoi przy niej. Że stoi przy niej ten, który jest w stanie zaspokoić wszelką potrzebę jej życia. Już od teraz nie będzie musiała się wstydzić przed innymi ludźmi. Już teraz nie będzie dla niej najcenniejsza ta woda, którą musi zdobyć codziennie. Bo to jest też taki paradoks życia. Czasami mamy dosyć, nie chcemy już żyć. Inni patrzą, gdzieś tam szydzą, jakieś problemy, jakieś trudności w życiu, tak jak było u niej. Jezus przychodzi, zmienia to wszystko. Nagle ona sama pędzi do miasta i mówi: zobaczcie, co uczynił mi Pan. Zobaczcie, co mi powiedział. I tak jak apostoł Paweł, można by parafrazować, mówi z tym życiem, kiedy mówi: już życie nie ma dla mnie takiego wielkiego znaczenia. Mówi: już ta woda nie jest dla mnie taka najważniejsza. Ja wiem, ja muszę to zdobyć codziennie. Ja muszę to mieć, jak ten wodę i chleb, muszę to mieć codziennie. Ale już wiem, że jest ktoś, kto daje wodę życia. Już wiem, że jest ktoś, kto sprawia, że w moim sercu bije nowe źródło. Takiego Pana poznaliśmy. Takiego Pana poznajemy. Za takim Panem idziemy. On jest w stanie sprawić, że twoje życie będzie taką fontanną tryskającą dla Niego. On jest w stanie sprawić, że twoje życie pojedzie i pod górkę, bo On będzie napędem twojego życia. On da ci równowagę, On da ci balans. Oby to było pragnieniem każdego z nas. Stare słowa, dobrze nam znane, Mateusza 6,33, też każdemu to powtarzam. I z młodzieżą mieliśmy taki układ, mieliśmy przeczytać to kazanie na górze, rozważyć je. I tam są te słowa, kiedy mówi: szukajcie, pukajcie, kołaczcie, proście, będzie wam dane, będzie otworzone. Ja nie mogę tego sprawić dla was. Najpiękniejsze słowa, najwspanialsze rzeczy, które powie pastor, ktoś, ktokolwiek inny, przeczytamy, zobaczymy. Musisz ty zapukać. Musisz ty poprosić sam osobiście. Musisz szukać, nie poddawać się. I to jest coś, co dla tych, którzy jeszcze nie weszli na tą drogę. Ale dlatego chrześcijanie nazywani też byli wyznawcami drogi, że oni szli za Jezusem. To nie był tylko moment, decyzja w ich życiu jakaś tam. To nie były poglądy tylko. To była droga, którą szli. Droga, na którą się zdecydowali wejść i droga, którą się zdecydowali iść przez cały czas. Bo popatrzcie, jest przestroga. Apostoł Paweł mówi: mówiłem wam o wielu ludziach i dzisiaj z płaczem o nich mówię, ponieważ ich Bogiem stał się brzuch. Szli za Panem, w służbie byli nawet, poświęceni. Ale dzisiaj mówi: ich Bogiem jest brzuch, a końcem jest zatracenie. Zatracenie. Wielu wspomina ten werset z listu do Koryntian, gdzie jest powiedziane, że czasami nawet trzeba tak drastyczny krok zrobić, że kogoś wydalić ze zboru, żeby ciało na zatracenie, ale duch, żeby był zbawiony. Myślą sobie, że czyli jakoś to będzie. Ale nie, zobaczcie dalej, mówi ten sam liście, kawałek dalej, mówi Paweł, jeżeli ktoś mieni się bratem i siostrą, a jest pijakiem, jest złoczyńcą, jest chciwcem, bałwochwalcą, goni za tymi rzeczami tego świata tylko i wyłącznie. Mówi, to on na pewno nie będzie w Królestwie Bożym. Dlatego przestroga dla nas jest ciągła, nieustanna, ale też i zachęta. Trzymajmy się Pana. Blisko jest. Trzymajmy się Jego i idźmy za Nim. A On da nam zwycięstwo, ponieważ zwycięstwo już należy do Niego. Już należy do Niego. My opowiedzmy się za Nim, żeby mieć udział w Jego zwycięstwie. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.